Odnośnik. To jest inny nośnik. Podnosić może ciśnienie krwi. Kontaktuj się z lekarzem, czy aby na pewno jest to dla Ciebie dobre. Odnośnik informacji i pozytywnych klimatów nośnik. Czy aby na pewno. Zapraszam.
Nowy jąk w serce świata. Nie wiem, czy śmiać się, czy też może płakać. Rozkładam się w wozu, zmęczony tryb życia, który przypomina kratę obraz skicia. Praca do mnie praca, prysznic i do spania. Tydzień za tygodniem nasze życie skraca. Zobaczysz mi wartość, się liczy się jakoś. Mora bez...
Nie wszystkim znany
Witam słuchaczy po raz kolejny. Góral przy mikrofonie z podcastu nowojorskiego Podnośnik. Zapraszam dzisiaj do wysłuchania kolejnego odcinka. Dzisiaj tematy żeglarskie, a gościem jest...
Rychu Sobieszczański z Opola. Moje początki żeglarstwa sięgają dokładnie września 80. roku, czyli już 34 lata temu. Usiadłem po raz pierwszy na małą łódeczkę pod tytułem Optymist, zostałem wypuszczony na kanał Ulgi w Opolu i tak się zaczęła moja kariera żeglarska. Oczywiście jak to w tamtych czasach, pierwszy stopień żeglarza jachtowego. Długo pływałem jako żeglarz, potem chwila przerwy, sternik jachtowy i tak dalej, i tak dalej. Także kiedyś te lata, początek lat 80. w Polsce właśnie charakteryzował się tym, że tacy młodzi chłopcy jak ja wtedy właśnie poprzez harcerstwo, poprzez drużyny żeglarskie trafiali właśnie na wąskie wody, małe wody lokalne, jeziorka i tak zaczynaliśmy tą naszą właśnie karierę żeglarską. Generalnie to jest tak, że trafić na rejsy morskie w tamtych czasach było bardzo trudno. Jak ktoś był związany właśnie z harcerstwem, no to obiecywano, że jeżeli się będzie bardzo gdzieś tam aktywnie uczestniczyć w pracach klubowych, przy łódkach, no to człowiek, że tak powiem, zasłuży na ten swój pierwszy rejs bałtyckich. Prawda okazała się niestety inna, że to inni zawsze gdzieś tam bardziej utytułowani instruktorzy wyjeżdżali na ten Bałtyk, starsi, a my młodzi musieliśmy, że tak powiem, cały czas długo na tą swoją kolejkę czekać, aż nam się po prostu, mówiąc krótko, znudziło. Mój pierwszy wyjazd na Bałtyk był taką nagrodą za działania, za prowadzenie drużyn harcerskich. To wtedy dyrektor szkoły, w której prowadziłem drużyny harcerskie, postawił sobie za cel właśnie, żeby wysłać mnie na taki pierwszy rejs morskich. No i to był 86 rok bodajże, albo 7. Tak to się zaczęło. To był karter, takie znane jednostki w Polsce. To był karter 6-osobowy, już nie pamiętam dokładnie nazwy, typu tego. Łódka się nazywa Alabaster, to pamiętam. I myśmy wtedy właśnie mieli taki pierwszy rejsik, tydzień na Bałtyku i tydzień na Zalewie Szczecińskim. Także to były moje pierwsze kontakty. No a potem człowiek z racji tego, że wszedł w dorosłe życie, musiał na chwilę odłożyć te wszystkie pasje żeglarskie. No i dopiero, że tak powiem, końcówka lat 90., początek lat 2000. Tak to było. Ruszyliśmy już z moimi przyjaciółmi na Bałtyk. No i zaczęliśmy powoli realizować te nasze małe marzenia o zdobywaniu coraz to nowszych portów, które znaliśmy tylko tak naprawdę z tych książek żeglarskich. I tak zaczęło się właśnie od Szwecji, oczywiście tradycyjnie przez Bornholm, potem trochę dalej, gdzieś Dania, Skagerrak. Potem udało nam się zebrać taką grupę ludzi. Pojechaliśmy na pierwszy rejs na żaglowcu na Darze Młodzieży. Był to rejs z Gdańska, z Gdyni do Antwerpii właśnie w Holandii przez Morze Północne, dwutygodniowy rejs bez zawijania do portów. Także to piękna przygoda, bo początek marca, więc trochę nas tam nie dość, że wydmuchało na tych rejach, to jeszcze po kolana w śniegu i w mrozie, także to tak to mniej więcej wyglądało. No i potem zaczęły się nasze właśnie takie rejsy dalej, czy tam Morze Śródziemne, Wyspy Kanaryjskie, Atlantyk. No i zaczęła się moja przygoda właśnie z kapitanem Borchardem.
Nie wszystkim znany żeglarski los, wiatru i wody szum. Ciągniesz na pokładny pusty trzos, został ci tylko rum. Pierwsza komenda...
Kapitan Borchard jest szkunerem gaflowym, trzymasztowym. Jest to najmłodszy żeglowiec we flotylii polskich żeglowców, chociaż do najmłodszych nie należy, bo za 4 lata będzie kończył 100 lat. Natomiast 2 lata temu wymyśliłem sobie coś takiego, że prowadząc Opolskie Stowarzyszenie Muzyczne Pieśni Spod Żagli w Opolu, wymyśliłem sobie, że raz w roku chciałbym zrobić rejs dla opolskich żeglarzy na żaglowcu. No i tak zastanawiałem się, jaki żaglowiec wybrać. Zawisza Czarny nie do końca mi odpowiadał. Nad Pogorą się zastanawiałem i w końcu dowiedziałem się właśnie o Borchardzie. Postanowiłem pojechać na pierwszy taki rejs szkoleniowy jako stażysta, jako oficer tam w styczniu, tam 2 lata temu. I okazało się, że trafiliśmy w ogóle na bardzo ciężkie warunki na Morzu Śródziemnym w styczniu. No i dzięki temu zaczęła się ta moja przygoda też z kapitanem Borchardem, na którym pływam dosyć często jako oficer czy jako starszy oficer. I tam właśnie w marcu zrobiliśmy rok temu pierwszy ten rejs polskiego środowiska. No i tak się zaczęło właśnie pływanie na kapitanie Borchardzie. I na Bałtyku dużo i właśnie i Petersburg zahaczyliśmy w tamtym roku, Helsinki, Tallinn, szwedzkie porty, czy właśnie Morze Śródziemne od praktycznie Genui przez Korsykę, Elbę, Saint-Tropez, Monte Carlo do Barcelony, Malagi i tak dalej, i tak dalej. Kapitan Borchard jest takim żeglowcem, na który każda osoba może spokojnie wyruszyć, czy to swój pierwszy rejs, czy to w rejs taki, w którym chce po prostu poszerzyć swoje doświadczenia żeglarskie. Ja uważam, że kapitan Borchardt jest jednym z najciekawszych takich żeglowców pod kątem właśnie i nautycznym, bo jest to bardzo dzielna jednostka, a dwa, że jest bardzo fajne, też bardzo fajne są warunki socjalne, także każdemu się to spodoba, bo można na tym żeglowcu właśnie pływać i w lecie, i w zimie, i te warunki socjalne są bardzo fajne, bo kabiny 3-4 osobowe, każda z osobną łazieneczką, więc jest to też fajny klimat. Co do tego, dla kogo jest ten żaglowiec, tak jak powiedziałem, każdy może płynąć na Borcharda w formie właśnie takiego załoganta i uczyć się. Osoby, które mają większe doświadczenie, mogą próbować zaczepić się na taki rejs stażowy, oficerski, by móc pogłębiać swoją wiedzę i być oficerem na takim żaglowcu. Wystarczy wejść na stronę kapitana Borcharda, wpisać w Google sobie kapitan Borchard i tam jest adres armatora. Jest podany pełny rozkład rejsów, które są od stycznia do grudnia. Kapitan Borchard generalnie wiosną spływa na Bałtyk i całe wakacje pływa na Bałtyku, często biorąc udział w tollshipach na przykład, a potem jesienią właśnie przez Atlantyk, przez Gibraltar wraca na Morze Śródziemne, żeby tam spędzić zimę i tam są wtedy rejsy organizowane właśnie zimowe. Każdy sezon zimowy to jest inny akwen. A w tamtym roku takim akwenem, w tym roku zimowym akwenem była Barcelona, Majorka, Malaga. Mniej więcej cały czas w tym rejonie się pływało. Rok temu pływaliśmy generalnie Genua, Elba, Korsyka, Monte Carlo. Co będzie za rok, trudno mi powiedzieć, bo to akurat armator decyduje o tym, ale ja zachęcam każdego, kto się wybiera do Europy, do Polski, chciałby pożeglować właśnie, żeby sobie popływać na takim żeglowcu, bo to jest zupełnie inne pływanie niż na małych jednostkach, na których pływanie jest bardzo fantastyczne, bo ja bardzo lubię pływać na małych jednostkach. Natomiast żaglowiec daje pewne takie poczucie też na takim starym żaglowcu jeszcze, gdzie czuć tą historię na każdym kroku. To pływanie jest po prostu inne, takie Nie wiem, czy to można opisać słowami, po prostu myślę, że to każdy po prostu powinien spróbować. Ta praca przy żaglach, przy wyciąganiu tych żagli, gdzie trzeba, do tego jest potrzebnych kilka osób, ta praca zespołowa taka przy pracy właśnie przy żaglach jest zupełnie inna niż na małych po prostu jednostkach. Tutaj ta praca w systemie wachtowym, gdzie są cztery wachty, co cztery godziny się zmieniamy, pływamy noc, dzień, cały czas i ta grupa tych osób, te wachty są pomiędzy 6 a 10 osób, no są gdzieś tam, fajnie też zżywa się z ludźmi i taką możliwość daje praca na żaglowcu tak naprawdę, bo na mniejszych łódkach wiadomo, te wachty przy rejsach jakichś dłuższych są po prostu mniejsze, dwuosobowe najczęściej, to jest po prostu inaczej, a praca przy tych długich linach, przy wszelkiego rodzaju właśnie fałach, szotach, kontraszotach i tak dalej, jest zupełnie inna, a co ciekawe jeszcze, że bardzo ciekawymi postaciami są osoby, które pływają tam zawodowo, szczególnie tam jest czteroosobowa stała załoga, kapitan zawsze, bosman, kuk i mechanik. I można trafić na bardzo ciekawe osoby. Myślę, że wielu Polaków też tutaj w Ameryce spotkało się z nazwiskiem Rysia Reichela, bosmana, wieloletniego bosmana i zawodowego żeglarza, znającego fantastycznie tematy właśnie takie bosmańskie. Można się bardzo dużo od takiego człowieka nauczyć. Kapitanami na Brochardzie najczęściej jest Ziemowit Barański, legenda polskiego żeglarstwa, czy właśnie Krzysiu Mazurkiewicz, młody kapitan, który no, ma ogromne doświadczenia, a i to są ludzie, od których warto się po prostu uczyć i którzy tą wiedzę swoją przekazują, więc dla tych, którzy chcą podnosić tą poprzeczkę swoich wiadomości, swojej wiedzy o żeglarstwie, to tego typu właśnie rejsy na Brochardzie dają możliwość po prostu i pracy z kilkoma systemami nawigacyjnymi, i pracy na mapach, i pracy z radarem, z systemami bezpieczeństwa, ratownictwa i tak dalej. To wszystko na Brochardzie jest, bo staramy się zawsze, żeby takie szkolenia po prostu przeprowadzić dla tych, którzy mają ochotę oczywiście. Robimy szkolenia meteorologiczne, nawigacyjne i tak dalej. Mnóstwo rejsów w skali roku, w ciągu roku jest często pod jakimś hasłem, pod jakimś właśnie tematem, czy to jest rejs oficerski, czy to jest rejs z językiem angielskim na przykład. No tutaj akurat chyba nie ma z tym problemu w Ameryce, ale w Polsce to jest taki temat, że jednak dużo ludzi chce się uczyć co innego język angielski potoczny, co innego język angielski na wodzie, który no, troszeczkę się jednak różni pewnymi terminami. Także zapraszam serdecznie. Dlaczego na wodę? Ja myślę, że żeglarstwo jest, ja myślę, że w każdym człowieku jest gdzieś ta taka fascynacja zdobywania świata, poznawania rzeczy nowych. Jedni wchodzą w góry, na Mount Everest, czy na inne trudne szczyty, inni nurkują, latają samolotami. Ja wybrałem żeglarstwo, bo tak się akurat chyba złożyło. Po prostu trafiłem do żeglarskiej drużyny i zakochałem się w tej wodzie, w tym pływaniu. A dlaczego? Dlatego, że człowiek się czuje taki totalnie wolnym na wodzie. Ja wychodzę zawsze z takiego założenia, że wszystko, co na wodzie, zostaje na wodzie. Nie wnosimy trosk ani spraw lądowych na wodę. I to jest jedyne to miejsce, gdzie ja mogę tak naprawdę nie myśleć o tym, co się dzieje w pracy, w domu, w rodzinie, w jakiejkolwiek innej tematyce i sferach, w których żyję na co dzień na lądzie. I to jest, myślę, że to jest chyba to takie najważniejsze, że wchodząc z momentem postawienia stopy na pokładzie, po prostu przestaję o tym myśleć. Wtapiam się w to życie takie załogi, bez względu na to, czy to jest mała jednostka, czy to jest duży żeglowiec. Pozwala to po prostu na totalne wyalienowanie się od takich spraw codziennych. To jest jeden z takich motywów, tematów najważniejszy, ale druga rzecz, że uważam, że żeglarstwo jest fantastycznym sposobem po prostu na poznawanie świata. Ja dzięki temu zobaczyłem dużo portów, dużo ciekawych miast portowych oczywiście. Wiadomo, że żeglarstwo jest związane z poznawaniem miast, które są nad wodą. Oczywiście można sobie robić wycieczki i tak dalej, ale nad wodą te miasta, które są w Europie szczególnie, to tam jest mnóstwo historii, a właśnie Europy, bo przecież kiedyś to to jednak wszystko się odbywało gdzieś tam, duża część się odbywała drogą morską, tak jak zresztą dziś do tej pory. I te miasta rozkwitały, mają różną kulturę, różne wpływy kultur, czy tak jak na Morzu Śródziemnym, cały czas mieszają się te kultury i hiszpańskie, i angielskie, i francuskie, i północnoafrykańskie. To na każdym mieście, porcie to widać i to jest po prostu dla mnie coś niesamowitego, że można właśnie w ten sposób sobie płynąć z miejsca na miejsce. Praktycznie jak ktoś ma dużo czasu, to może z Gdyni wypłynąć, opłynąć całą Europę i wrócić z powrotem. Oczywiście trzeba mieć mnóstwo czasu na to i pieniędzy, ale można to robić etapami. Tak jak ja sobie kiedyś wiele lat temu założyłem, że tą Europę opłynę sobie całą, zajrzę do każdego najważniejszego miejsca, które ma ciekawą historię, jest po prostu ciekawym miejscem. I tak dzięki temu udało się to przez te lata ostatnie zrobić.
Hej ho, oby nam lepiej szło za kolejny rejs.
Choroba morska to jest rzecz niezbadana, to znaczy niezbadana. No wiadomo, z czego wynika. Ja dzielę osoby zawsze na trzy grupy. Na te, które chorują i nie są w stanie funkcjonować, na osoby, które chorują i są w stanie funkcjonować i na osoby, które nie chorują. I tak to mniej więcej się sprawdza na morzu. No, niestety każdy organizm człowieka jest inny i każdy człowiek w inny sposób to odczuwa. Największy problem jest zawsze z tymi tak naprawdę, którzy pierwszy raz chodzą na pokład jednostki żaglowca. No, zdarzają się sytuacje takie, że jeszcze z sportu dobrze nie wypływamy, a już ludzie zaczynają chorować. No, jedynym sposobem na to, żeby sprawdzić, czy człowiek się nadaje na to jest po prostu nie dać się pracować, funkcjonować, pić, jeść i nie dać się tej chorobie. Być może to się łatwo mówi, ale taka jest jedyna recepta tak naprawdę. Osoby, które często spotykałem, które w pierwszym dniu jak zeszły do koi, to wychodziły z niej w ostatnim, kiedy przypływaliśmy do portu docelowego. I takie osoby no niestety nie wracają już potem na morze. Ale są też osoby takie, które potrafią 1, 2, 3 dni bardzo ciężko chorować, potem się jakoś przestawić i funkcjonować i takie osoby najczęściej wracają na morze. I każdy następny rejs, to tak naprawdę, ja tak widzę z obserwacji moich, to ludzie mają coraz mniejszy problem z tym, potrafią, uczą się radzić temu, chociaż są osoby, które znam, które przy, nie wiem, powyżej 6 w skali Beauforta, czy 7, czy na dużym, jak jest duży rozkołys, to nieważne ile mil mają za sobą przepłyniętych i tak zawsze będą chorować, dlatego że z tymi falami na morzu to po prostu jest różnie. Często właśnie na Śródziemnym można spotkać taką tak zwaną falę martwą, czyli jedna wchodzi od Gibraltaru, druga jest pozostałością jakiegoś sztormu na Morzu Śródziemnym i wiatru nie ma. Żaglowcem czy jachtem buja po prostu w każdą stronę, no i wtedy rzeczywiście ludzie to bardzo mocno przeżywają. Także no, z choroby morskiej na pewno nie można się bać. Nie można jechać na rejs z nastawieniem, kurczę, że mnie choroba położy. To się może zdarzyć, ale grunt to jest tak naprawdę optymistyczne myślenie w tym wszystkim, że to są wakacje, idziemy się tam czegoś nauczyć, bawić się, dobrze spędzić czas. Taka jest moja recepta na chorobę morską. Czy ze sztormami to jest tak, że w kilku sztormach rzeczywiście miałem przyjemność brać udział, ale taki chyba najciekawszy, najważniejszy dla mnie to jest sztorm, który mieliśmy w styczniu tamtego roku na Morzu Śródziemnym. Też na kapitanie Borchardzie płynęliśmy małą grupą osób, bo tylko 15-osobowa załoga była, z czego praktycznie połowa odpadła po dwóch dniach. I płynęliśmy z Genui, Monte Carlo, Saint-Tropez do Barcelony. No ale na wysokości Saint-Tropez mniej więcej właśnie, kiedy weszliśmy do Zatoki Liwiej, to się wydmuchało dosyć mocno. Te prognozy tam mówiły o sztormie w skali 8 gdzieś, że będzie. Okazało się, że sztorm był znacznie silniejszy i był tak mocny, że nas po prostu wydmuchało spod tego Saint-Tropez aż pod samą Majorkę. To jest dobry kawał drogi. No i wtedy mieliśmy takie dwie doby, że wiało ponad 12 w skali Beauforta i rzeczywiście trochę strat na żaglowców w tym czasie było. ale to mi dało też wtedy fajną taką, taki dowód, że warto na takim żaglowcu właśnie jak kapitan Borchardt pływać, bo on jest po prostu, no, w trudnych warunkach radzi sobie po prostu świetnie. To był taki chyba najciekawszy sztorm. Można zresztą na YouTubie sobie znaleźć taki filmik Kapitan Borchardt w sztormie. Jest to króciutki filmik. On jest nagrany już tak lekko po tym najwyższej kulminacji sztormowej, bo podczas tego sztormu nie za bardzo było możliwości na to, żeby cokolwiek nagrywać i robić zdjęcia. Ale jak się tak człowiek wpatrzy w ten filmik, no to można zobaczyć jeszcze te klimaty tego sztormu. Oczywiście na każdym akwenie te sztormy są różne i inne. Nie jestem żeglarzem atlantyckim, przepływającym Atlantyk tyle razy, na którym można spotkać się z silnymi sztormami. No ale takie właśnie, wszyscy zawsze mówią, że Morze Śródziemne to jest taki akwen spokojny. A okazuje się, że tam potrafi też przywalić i to bardzo porządnie, czy tak jak właśnie Zatoka Biskajska, która jest takim określana najtrudniejszym chyba akwenem Europy, czy nawet sam kanał La Manche, który jak tam się rozdmucha, to no to rzeczywiście no jest wesoło. No. W Polsce zmieniły się przepisy dotyczące patentów w tym roku na wiosnę. W starym układzie, w starych przepisach było tak, że pierwszym stopniem był żeglarz jachtowy, potem był sternik jachtowy. Oczywiście trzeba było zrobić kurs na ten sternik jachtowy, kończył on się egzaminem. Do tego trzeba było mieć wypływanych 200 godzin mil morskich na morzu. Potem kolejnym stopniem był jachtowy sternik morski, na który już nie trzeba było robić żadnych kursów ani ten, tylko było 600 godzin do wypływania, w tym bodajże 100 albo 200 godzin na pływach, chyba 200 bodajże. No i następnym był kapitan jachtowy, gdzie jest kolejne 600, czy w tym 400 godzin samodzielnego pływania i 100 godzin na żaglowcu. Taki był stary system. W tym roku zniesiono sternika jachtowego, czyli wszyscy sternicy jachtowi, którzy mają patent sternika jachtowego, mogą zamienić ten patent na sternika morskiego. No i daje im uprawnienia takie jak sternikom morskim, czyli mogą w polskim systemie prawa pływać do 18 metrów na jednostkach o długości do 18 metrów i po uzyskaniu żeglarza jachtowego teraz trzeba wypływać 1200 godzin, żeby takiego sternika morskiego wróć. 200 godzin, tak jak to było w sterniku, jak przy sterniku jachtowym, a 1200 do kapitana. No tu można dyskutować na temat jakby tej zmiany. Na pewno w tym układzie zostali poszkodowani bardzo mocno sternicy morscy, bo kiedyś po uzyskaniu sternika jachtowego się wypływało 600 godzin, o których mówiłem, a uzyskiwało się stopień morskiego. Kolejne 600 godzin był kapitan jachtowy. Teraz, żeby uzyskać kapitana jachtowego, od sternika morskiego trzeba wypływać 1200 godzin, więc tak naprawdę sternicy morscy przepadły im te godziny, które mieli wypływane. Jest oczywiście dużo innych jakichś takich sytuacji w tych nowych zmianach, o których tutaj nie będziemy mówić, bo one są mniej istotne, ale te patenty mniej więcej tak to na dzień dzisiejszy wygląda. W 2011 roku wraz z grupą przyjaciół i opolskich żeglarzy założyliśmy Opolskie Stowarzyszenie Muzyczne Pieśni Spod Żagli. Stowarzyszenie, które miało za zadanie promować polską pieśń żeglarską, szantową, kubryku, jak zwał, tak zwał, generalnie pieśni morza, a właśnie na terenie Opola i Opolszczyzny. Skąd się wywodzimy wszyscy, ponieważ w Opolu jest dosyć duże środowisko też żeglarzy i śródlądowych i morskich. No i takie stowarzyszenie powstało i od tamtego czasu regularnie co miesiąc organizujemy koncerty zespołów i wokalistów z tej sceny w Polsce. Na pewno słuchacze, którzy słuchają trochę tej muzyki, wiedzą, że w Polsce jest bardzo duży rynek, jeżeli chodzi o tą muzykę. I tak od stycznia do grudnia co miesiąc, bądź to w Filharmonii Opolskiej, bądź to w jakiejś tawernie, organizujemy właśnie tego typu koncerty. Raz w roku jest jeden większy festiwal, no w tym roku mieliśmy dwa takie właśnie i w styczniu było dziesięciolecie zespołu Flash Grip, który tworzył muzycę grający na co dzień w czterech refach, mieli dziesięciolecie i z tej okazji zorganizowaliśmy długi koncert, prawie 7-godzinny koncert z udziałem wszystkich gwiazd, a tak mogę powiedzieć, tej naszej sceny szantowej w Polsce, bo byli wszyscy najważniejsi, mechanicy szanty, ryczące dwudziestki, Korycki z Żukowską, Banana Bot, mógłbym to wymieniać, jest ich ponad 13 podmiotów. Także jeżeli ktokolwiek gdzieś kiedyś zajedzie w okolice Opola, to zapraszam na Facebook, wpisać sobie pieśni spod żagli. Tam zawsze jest informacja o tym, kiedy i gdzie taki koncert organizujemy. No i myślę, że to są fajne koncerty, bo zawsze środowisko żeglarzy bardzo lubiło śpiewać też i tego typu koncerty mają to do siebie, że są, a szczególnie na przykład w Filharmonii Opolskiej, gdzie jest piękna sala, dobre nagłośnienie, gdzie można to zrobić naprawdę w sposób kulturalny, a niekoniecznie mocno taki knajpiany, nazwijmy to w ten sposób. Można bardzo fajnie takiej muzyki posłuchać, a co najciekawsze, że właśnie szanty w Polsce bardzo często kojarzone są właśnie z taką muzyką pubową, tawernianą, a właśnie koncerty Filharmonii na scenie pokazują, jak fantastyczna jest ta muzyka. Wtedy słychać każdy dźwięk każdego instrumentu, a jak Państwo wiecie, często zespoły mają naprawdę bogate instrumentaria i gdzieś tam w knajpie tego tak naprawdę nie słychać i można to właśnie dopiero podziwiać tą muzykę właśnie na takiej scenie, przy takim dobrym nagłośnieniu. Stąd zapraszam serdecznie, jeżeli kiedykolwiek gdzieś tam Państwo zawieje w nasze strony, to zapraszam.
Barmanki zgotują Ci raj. Hej ho, pi, bracie, w górę szło. Hej ho, stawia w towar gest.
Moje marzenie żeglarskie. Takim marzeniem na pewno było opłynięcie Europy. Oczywiście wiadomo, że nie w jednym rejsie, ale po prostu zrobienie tej takiej, no możliwie maksymalnego tego zamknięcia tej Europy. I to praktycznie się udało, może tam poza dwoma jeszcze miejscami, w których gdzieś tam nie byłem. No myślę o następnych akwenach, oczywiście, że tak. Wiadomo, że każdy żeglarz myśli o Hornie, który chciałby gdzieś tam opłynąć. Czy to jest moje marzenie? Nie wiem. Myślę, że większym marzeniem jest przepłynięcie Atlantyku tak naprawdę. Tu z Nowego Jorku do Europy bądź w drugą stronę. To jest takie ciekawe, chyba najciekawsze dla mnie doświadczenie, na które czekam i do którego powoli się przygotowuję. I to jest kwestia jeszcze pewnie roku. Ja zawsze wychodzę z takiego założenia, że marzyć trzeba bardzo, ale trzeba marzyć też realnie. Ja staram się marzyć o takich rzeczach, zaczynam myśleć o rzeczach, które są moim marzeniem. Inaczej, marzę o podróżach, o różnych rejsach, ale nie staram się o nich myśleć, jeżeli one są totalnie poza moim zasięgiem. Kiedy na horyzoncie widzę, że to marzenie zaczyna mi się wyłaniać, czyli jest już na takiej drodze, że na takim etapie, że ja to widzę, to wtedy przygotowuję się bardzo mocno do tego, żeby to już realizować. I tego typu podejście przez wiele lat pozwoliło mi na to, żeby sukcesywnie te marzenia realizować. I dlatego dla mnie teraz taką rzeczą, która się pojawiła gdzieś tam na horyzoncie, to jest właśnie rejs przez Atlantyk i o tym tak naprawdę myślę. Jeżeli mi się to uda zrobić, przepłynąć, to wtedy myślę, że na horyzoncie pojawi się kolejne marzenie.
Kolejny rejs.
No z tymi Romami to jest ciekawe pytanie. To znaczy ja przyjeżdżając tutaj do Stanów na wakacje, postanowiłem sobie, wiedząc o tym, że tu jest znacznie większy wybór Romów niż w Polsce, gdzie no niestety bita z nęcą trochę, jeżeli chodzi o te tematy poza Bacardi, kapitanem Morganem i do tych takich najprostszych wersjach trudno cokolwiek dostać, a jeśli jest, to kosztuje to niemałe pieniądze. I moim jednym z takich tematów przyjazdu do Stanów to jest właśnie spróbowanie jak największej ilości rumów dostępnych tutaj, co czynię regularnie od przyjazdu i bardzo lubię kapitana Morgana, tą limitowaną edycję, limited edition. Uważam, że jest to chyba jeden z najlepszych rumów. Bardzo lubię Vizcaya z Dominikanem. No tu zasługa mojej znajomej, która mi to kiedyś poleciła i żeśmy taką buteleczkę kiedyś razem wypili. Rzeczywiście bardzo dobry rum, 21-letni notabene. Są też 12-letnie, ale ten 21-letni można tutaj w Stanach kupić, w Polsce jest on niedostępny. Powiem tak, ostatnio znalazłem rum za $9.50, który jest jakiś tam karaibska wyspa to się nazywa w tłumaczeniu, z taką mapką właśnie Karaibów i powiem wam szczerze, że całkiem fajny rum i za fajne pieniądze i postanowiłem sobie nawet trochę takich butelek do Polski przywieźć, bo ma bardzo ciekawy taki właśnie posmak takiego starej beczki dębowej, po prostu czuć to po prostu w tym rumie i ku mojemu zdziwieniu, mimo że cena taka dosyć niska i pewnie nie każdy by się pokusił o kupienie rumu za tak tanie pieniądze, to akurat ten rum mi gdzieś tam bardzo mocno podszedł. Pozostałe wszystkie inne, które piłem, nawet czy tam za większe pieniądze, szczerze mówiąc nie czuję jakiejś tam wielkiej różnicy. A ciekawostką jest, że na przykład w Baltimore jest, Baltimore ma produkcję swojego własnego rumu, być może Państwo wiecie, być może nie. Nie, też jest on tam w granicach $10, ale jest produkowany, nie jest rozdawany, tylko jest właśnie produkowany w Baltimore, w Maryland, tutaj w sąsiedztwie. To też taka ciekawostka, którą przez przypadek odkryłem, będąc w podróży w Baltimore. Jeżeli chodzi o literaturę, znaczy w Polsce wiadomo, że wszyscy Państwo, którzy się interesujecie tego typu tematyką, no to jest wydawnictwo Alma Press, które jakby tutaj specjalizuje się w tego typu tematyce. Z takich pozycji ciekawych, które uważam, że każdy żeglarz, który prowadzi swój jacht, powinien przeczytać, to jest jedna z pozycji ostatnio przeczytanych przeze mnie, to są Utracone jachty. Niestety nie pamiętam autora, bo z tym jest zawsze najgorzej u mnie, z autorami, ale to są opowieści o właśnie sytuacjach, w którym zostały utracone takie felietony, o sytuacjach, w którym zostały właśnie utracone jachty i do tego dochodzi właśnie komentarz zawsze po każdym takim felietonie, czy można było coś zrobić lepiej, czy nie można było już zrobić nic. Także bardzo ciekawa lekcja dla każdego, kto prowadzi swój własny jacht, bo wbrew pozorom, czasami dużo wypadków dzieje się tak naprawdę przez pierdoły, przez roztargnienie, przez to, że ktoś zęzy nie wyczyścił, pompa się zatkała, jacht zatonął. To jest taki jeden z najczęstszych przypadków, dlaczego jachty toną. Niespodziewanie właśnie, tylko dlatego właśnie, że pompa nie była w stanie wydolić po prostu pracy, bo została zatkana. A z takich pozycji ponadczasowych, do której zawsze wracam co kilka lat, to jest pod tytułem Znaczy Kapitan, to jest książka legenda. Ja do tej książki wracam regularnie, co kilka lat i wszystkich książek właśnie Karola Borcharda i uważam, że każdy to chyba powinien przeczytać, bo to są fajne opowieści o powstawaniu polskiej szkoły żeglarstwa w Tczewie, zaraz po I wojnie światowej, o tym rozwoju polskich transatlantyków w okresie międzywojennym i w ogóle o pracy na polskich żeglowcach pierwszych na Lwowie, czy potem na Darze Pomorza. I zawsze jak w zimą gdzieś tam zaczynam tęsknić powoli do pływania na żeglowcach, czy w ogóle na jachtach, to wracam właśnie do tego typu literatury.